Panie Mieczysławie, nie kryję faktu, że z ogromnym zainteresowaniem oczekiwałam spotkania z Panem, bowiem uważam Pana za osobę, która może mieć najwięcej dzisiaj do powiedzenia na temat tradycji wykonawczej Halki w Poznańskim Teatrze Wielkim, bo sam Pan obejmuje pamięcią jeszcze czasy lat 50., a przecież ostatnią Halkę prowadził Pan no zaledwie wczoraj, mówiąc skrótowo, prawda?
No tak. Pierwszą operę, którą w ogóle widziałem, to był Straszny Dwór. Tej pierwszej Halki, takiej mojej młodzieńczej, nie pamiętam. Natomiast pamiętam dobrze Halkę realizowaną za dyrekcji Waleriana Bierdiajewa. To była ta słynna schillerowska Halka. Taka Halka, która została jakby uporządkowana muzyczno-dramaturgicznie przez wielkiego polskiego reżysera Schillera. I właściwie wpływ tej inscenizacji na wiele, wiele późniejszych. I bym powiedział, że ten wpływ jest chyba po dziś dzień. Tylko nieliczne spektakle odbiegały od tamtej. Właściwie to tak można zadać pytanie, jak wyglądała ta Halka poznańska 1919.
Dowiedział się pan od Karola Urbanowicza trochę?
No trochę się dowiedziałem. Karol Urbanowicz, Nestor senior. Ja pamiętam, co on powiedział, że wszyscy wykonawcy głównych ról tą Halkę śpiewali. I każdy przyszedł jakby swoją koncepcją. Premiera polegała na tym, żeby to wszystko w szybkim, krótkim czasie, bo tak to wyglądało, pozbierać im, zachować w miarę jednolity kształt tego spektaklu. Jakkolwiek była Halka zrealizowana w XIX wieku, w Teatrze Polskim. I to była Halka, wręcz proszę sobie wyobrazić, Jątka śpiewał Solski. Jak to wyglądało, jak to brzmiało, trudno jest sobie wyobrazić. Ja nigdy nie słyszałem Ludwika Solskiego śpiewającego, ale no musiał jakoś śpiewać, skoro w Teatrze Polskim jest to w kronikach zapisane, że śpiewał Jątka. A więc ta tradycja wykonawcza jest no, długa, długa, długa.
A czy coś się zmieniało w tej tradycji? Pamiętamy, że jak Moniuszko pisał Halkę i Arię, to główna odtwórczyni nie była takim ciężkim sopranem.
Jak ta Halka moniuszkowska wyglądała? Co nieco na ten temat wiemy, bo wiemy na przykład, że włoska śpiewaczka Rivoli, która śpiewała Halkę, była sopranem no dość lekkim. Ona śpiewała w ogóle koloraturowe pozycje, także to nie była heroina, to nie była śpiewaczka o jakimś takim bardzo dramatycznym zadziorze, co się później staje, ale to się staje właściwie poprzez Schillera. Trzeba powiedzieć, że aspekt społeczny był z racji no, próby wprowadzenia socrealizmu w sztuce teatralno-muzycznej był podnoszony dosyć mocno. Skutkiem tego zaczęto obsadzać jakby w inny sposób te partie. Już nie liryczne soprany śpiewające Halkę, tylko heroiny, a więc Fołtyn, a więc Kawecka, a więc Rumowska, u nas jeszcze w Poznaniu Barbara Sępińska. Podobnie zresztą wyglądała sprawa z Jątkami. Pierwotnie Jątek to taki był Stefan, liryczny tenor. Jak wiadomo, w dwuaktowej Halce Wileńskiej Jątek był barytonem. To, co zostało dopisane, jest dopisane wyżej, stąd duże problemy wykonawcze. To nie jest łatwa partia do zaśpiewania. Do Schillera raczej to wszystko było bardzo liryczne. Od Schillera zaczyna się taka mocno dramatyczna, z taką dużą rolą nie tylko wokalną, ale sceniczną chóru. Taką pierwszą dla mnie śpiewaczką, która jakkolwiek o walorach bardzo dramatycznych, Krystyna Kujawińska, wnosiła w Halkę dużo liryzmu. Z racji swojego usposobienia, z racji tej możliwości, umiejętności lirycznego śpiewania. Krystyna Kujawińska właśnie przeniosła tą Halkę troszeczkę w inny świat. Ja nie chcę powiedzieć, że tamte źle śpiewały, prawda? Ale dla mnie to było bliższe, a już taką Halką dla mnie najbliższą jest Basia Kubiak, która też już dzisiaj śpiewa wielkie dramatyczne partie do Aidy włącznie, a śpiewa Halkę bardzo pięknie, lirycznie.
Inną Halką była Antonina Kawecka.
Tak, Antonina Kawecka była znakomitą Halką. Ona była jakby ucieleśnieniem tego, co wnosiła inscenizacja schillerowska. Maria Fountain to dla mnie już tak było takie przegięcie, no nie chcę być karykaturalne, ale dosyć mocne. Natomiast Antonina Kawecka, jej Halka była bardzo dramatyczna, bardzo tragiczna, bardzo aktorsko niezwykle dojrzała i w tej schillerowskiej inscenizacji była absolutnie, powiedziałbym, nieporównywalna z żadną inną śpiewaczką polską z tego okresu. Dominicki podniósł tą dramatyczność partii Jątka do niebywałego formatu. Po nim było strasznie trudno śpiewać, ponieważ już zaczęto już potem obsadzać zdecydowanie dramatyczne tenory. Tutaj w Poznaniu śpiewał Franciszek Arno. Obaj zresztą śpiewali Otello, więc dla porównania tą super dramatyczną tą partię. Znowu taką osobą, która wniosła mnie bliższy, bardzo osobiście, liryzm Jątka był Marian Kołba. Marian Kołba, który dwie partie moniuszkowskie śpiewał dla mnie na najwyższym poziomie, to Stefan w Strasznym Dworze i Jątek. No i w Warszawie oczywiście Kuba Paprocki. Panowie w zasadzie o tak pięknej, lirycznej frazie. Obaj to coś mieli takiego miłego, radosnego w głosie, z taką zadumą tam, gdzie ją trzeba było mieć. To był we Warszawie Paprocki, a w Poznaniu Marian Kołba, którego pozdrawiam.
A porozmawiajmy teraz trochę o tych inscenizacjach. Pan jako dyrektor Teatru Wielkiego także ma na swoim koncie inscenizację Halki i zawsze tą ogromną trudność przeżywali wszyscy realizatorzy. Co tu zrobić z tą Halką? Opera narodowa, w której nie za bardzo można naruszyć pewne pryncypia, a jednak trzeba ją inaczej pokazać.
To tak, wie pani, jak w dramacie problem wesela, to stanowi zawsze problem. Ja wspomniałem o Schillerze, bo tak mi się wydaje, że do Schillera nic nie wiemy o jakichś takich super inscenizacjach, które by wnosiły jakieś nowum do teatru operowego. Od Schillera możemy o tym mówić. Tak mi się wydaje, że ta schillerowska Halka właściwie trwa po dziś dzień. Jest parę takich odstępów od tego. Taka jedna Halka, która była zupełnie inna, to była Halka Kazimierza Dejmka w Łodzi. To była taka Halka misterium. Realizatorzy usiłowali odejść od tego, co się tak w negatywny sposób określa, od cepeli, ludowe kostiumy. Nie były dosłowną kopią autentycznych kostiumów, one były stylizowane, to było wiadomo, że to jest góralszczyzna, to było wiadomo, że to jest kontusz. Tak mi została w pamięci jako czarno-biała, tak trochę jak na szkle malowane. To była taka jedna Halka, którą pamiętam, i druga poznańska Halka z czasów Konrada Drzewieckiego, Zofii Wierchowicz i Romana Kordzińskiego, a prowadził ją Mieczysław Nowakowski. To była taka próba stworzenia spektaklu takiego jakby poza ludowością. Próba Halki ponadczasowej. Bardzo piękne przedstawienie, notabene, które by nie mogło być powtarzane, ponieważ to była jednorazowa inscenizacja.
A potem jeszcze była przez pana wystawiona Halka i ta Halka, w której pan uczestniczył już tylko jako dyrygent.
Moja Halka to nie było moje zwycięstwo. Bardzo myślałem, bardzo chciałem zrealizować taką Halkę właśnie, która mogłaby konkurować z tymi wspomnianymi przeze mnie najlepszymi. To się po prostu nie udało. Myślałem, że biorę do współpracy dwóch znakomitych realizatorów, Konrada Drzewieckiego, który reżyserował i robił choreografię, Andrzeja Sadowskiego, który robił scenografię. Konrad miał te poloniki bardzo dobre. I nie chcę powiedzieć, że to była klęska, tylko to nie była Halka, którą można by się było teatralnie zachwycić. Może była trochę, co jest wadą reżyserujących choreografów, była taka próba zbyt dużego utanecznienia. To utanecznienie odbywało się kosztem zabiegów inscenizacyjnych, kosztem roli aktorskiej. Śpiewak, który musi śpiewać, jeszcze do tego gdzieś mu tam każą tańczyć, w pewnym momencie staje się dość powierzchowny, prawda? Bo zaczyna się być problem tylko ruchu, a nie istnienia całym ciałem, całym swoim organizmem w roli, w postaci. To jest bardzo skomplikowane i trudne w operze.
No ale ostatnią Halkę robił reżyser krwi i kości, czyli Marek Weiss-Grzesiński.
Halka Marka Grzesińskiego ma pozytywne strony, natomiast w całości jest parę zabiegów zupełnie w moim odczuciu niepotrzebnych. Przerzucanie poszczególnych numerów uzasadnionych przez Momiuszkę i poprawianie go. To są takie zabiegi w moim odczuciu niepotrzebne, bo one nie wnoszą nic dramaturgicznie ciekawego, natomiast nie powodują, że ten spektakl jest czysty.
Bardzo piękną rzecz powiedzieli mi Krystyna Kujawińska i Marian Kołuba, którzy stwierdzili jednoznacznie, że w momencie, kiedy reżyser pozwolił im na realizowanie emocji zawartej w partyturze i nie przeszkadzał, to te spektakle im się znacznie lepiej śpiewało.
W operze to jest jedna z najważniejszych i najtrudniejszych rzeczy. Jak sterować ciałem śpiewaka, żeby to było organiczne, żeby wszystko to, co wynika z predyspozycji, wyciągnięcie troszeczkę tego powoduje, że się stworzy rolę. To jest takie, wiem, jak powiedzenie, że każdy może zagrać jedną rolę dobrze, samego siebie, prawda? Coś tam takiego jest w teatrze operowym, bo to nie zawsze tak idzie w parze, że się jest wielkim śpiewakiem i dobrym, sprawnym aktorem. I jeżeli tak nie jest, to trzeba tego śpiewaka wyciągać to wszystko, co on ma w sobie, to, co on ma organicznie w sobie, żeby on się poruszał w miarę możliwości w pulsie muzyki, nie w rytmie muzyki, tylko w pulsie, żeby ta muzyka sterowała nim. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w teatrze operowym. Dobry reżyser pozwala aktorowi dać się prowadzić, ale poprzez te wszystkie predyspozycje, które on autentycznie swoje własne posiada.
Jak wygląda w tej chwili potencjał, jeśli chodzi o obsadę Halki w Teatrze Wielkim w Poznaniu?
Partie Moniuszki, Halki, Jątki, Janusze i postacie ze Strasznego Dworu, to są partie wokalnie bardzo trudne. Halka to jest no właśnie sopran, który musi mieć napięcie dramaturgiczne mocno, musi mieć wysokie, mocne dźwięki, musi mieć silną średnicę, a w sumie powinno to być liryczne. Obsadzanie śpiewaków młodych, zbyt młodych, takiej partii jest bardzo niebezpieczne. Ale ja ten grzech jakby popełniłem sam na Basi Kubiak. Ale Basia Kubiak była do tego przygotowywana jeszcze w Akademii Muzycznej. W momencie, kiedy jej ten wielki debiut na jubileusz opery, tej wspomnianej Halce Konrada Drzewieckiego, moje ją obsadzałem, to wiedziałem, że nie popełniam tutaj większego błędu, ponieważ to był w owym czasie liryczny sopran, ale o dużych predyspozycjach dramatycznych. Partia Halki to nie jest partia na debiut. Bo wówczas jest bardzo trudno po takim debiucie śpiewać inne rzeczy. Po Halce to już się powinno przejść na dramatyczne, wielkie śpiewanie. I tutaj nie chcę wymieniać po nazwisku, ale z tych dziewczyn nie wszystkie powinny śpiewać Halkę tak wcześnie, jak to robiły. Tak jak Jątek. Jątek jest podobna sprawa. Można, nie wiem, Szumią Jodły na Górszczycie zaśpiewać bardzo lirycznie i mieć tą jedną arię w repertuarze, tak jak można zaśpiewać arię. Natomiast piekielne w Halce, piekielne duety z Januszem. Ten pierwszy duet, przez ten nieprawdopodobny stopniu trudności z takimi instrumentalnymi skokami, to bardzo doświadczona śpiewaczka musi mieć z tym kłopoty. A skąd młodziutka zaczynająca dziewczyna? No lepiej, żeby zaczynała od Belkanta.
O, pan dobrze obsadzał młodych śpiewaków.
W czasie studiów to nie był przypadek, że ja się w operze znalazłem, ale miałem takie poczucie, że odpowiedzialność szefa, odpowiedzialność dyrektora za młodego śpiewaka jest olbrzymia. Taką stworzyć sytuację, żeby każda następna postać, którą będą ci młodzi ludzie kreowali i ich rozwijała, by ten powodowała, że oni tam się przesuwają o te dwa stopnie do przodu. A co by jeszcze mi dać, żeby to jeszcze poszło wyżej i jeszcze wyżej? I to jest ta właściwa droga. A z drugiej strony muszę powiedzieć, że nie można się wstydzić. Jak się ma wątpliwości, to zawsze w teatrze, wokół teatru są ludzie, którzy na tym się dobrze znają. No to warto jeszcze sprawdzić u jednego, u drugiego, u trzeciego. Ja byłem dyrektorem i się naprawdę nie krępowałem zadzwonić do mojego starszego kolegi, przykładowo Edwina Kowalskiego, i zapytać go, czy to miejsce robił na 4 czy na 2. Bo on po prostu wiedział, bo on z kolei wiedział z tradycji tam Górzyńskiego i on jeszcze wiedział, jak to robił. To było mnie w tym momencie potrzebne. Podobnie z obsadzaniem. Ja jak miałem wątpliwości, to uczciwie muszę powiedzieć, że długo z tym chodziłem. Musiałem tą decyzję sam podjąć. I to warto, ponieważ to jest jedna z najważniejszych i z najtrudniejszych, które stoją przed dyrektorem Teatru Operowego. Jak zrobić, żeby nie było żadnej krzywdy?
Mówiliśmy o tradycji wykonawczej Halki, jeśli chodzi o stronę wokalną. Natomiast też istnieje coś w rodzaju niepisanej tradycji dyrygenckiej.
Dramaturgia muzyczna idzie od pulpitu. W teatrze operowym wszystko jest ważne, ale jeżeli można wymienić jedną rzecz, to cały impuls spektaklu operowego idzie od pulpitu dyrygenckiego i od tego, co gra orkiestra i co dyrygent przenosi na scenę, jak emanuje. To muszę powiedzieć, że często niedoceniane w operze, no bo tak ci dyrygenci pochowani, tam ta orkiestra też w tej chwili jest bardzo głęboka, bo w tej chwili orkiestra gra w podziemiach, dyrygent też nie wiadomo skąd dyryguje, to jest takim kolejnym błędem, bo manipulowanie na przykład na kanale orkiestrowym Teatru Wielkiego w Poznaniu nie ma najmniejszego sensu, bo już naprawdę proch wymyślono bardzo dawno i ten kanał też już został bardzo dawno ustawiony. Dyrygent to jest ta osoba, która ma widzieć scenę, ma po części widzieć i widownię, bo to nie może być anonimus. To musi być człowiek żywy. A więc ta tradycja z Halką, realizację no właśnie od Waleriana Bierdiajewa, a więc ta szylerowska Halka. Bardzo pięknie prowadzona przez Waleriana Bierdiajewa, wielkiego dyrygenta. Na mój gust, ona była trochę za ciężka. Tempa były, jak na dzisiejsze czasy, dość ociążałe. To wynikało z całej takiej struktury psychofizycznej wielkiego artysty, który znakomicie na przykład prowadził rosyjski romantyzm. Świetnie prowadził Borodina, Bułsowskiego, Czajkowskiego. Ta Halka trochę jest taka. I ona się tak utrzymywała w tym duchu. I zupełnie inną Halkę proponował Zdzisław Górzyński. Dla mnie to najwybitniejszy dyrygent operowy tej drugiej pięćdziesiątki lat XX wieku. No szkoda, że nie ma nagrań. Wspaniale prowadził Halk. Ta Halka była taka tryskająca polskością. Właściwie Halka, z której jakby to tworzywo ludowe, ja nie mówię o cytatach, ja mówię o pulsie rytmicznym, o pulsie muzycznym, o tej polskości tam tryskającej u Górzyńskiego była wspaniała. W świetnych tempach Halka i Straszny Dwór, obydwa te dzieła. I muszę powiedzieć, że no taka cała znowu tradycja, jak mówiłem, postschillerowskie spektakle, to tak po Górzyńskim część przejęła Mieczysław Nowakowski, który przejął ten gatunek Halki. Trochę Antoni Wicherek, nieskromnie ja. Myśmy tą Halkę przyjmowali taką właśnie żywą. Myślę, że świadomie bądź nieświadomie każdy z nas, który parę razy słyszał Halkę Górzyńskiego, miał gdzieś tam głęboko zakorzenione tempa, całą tą dramaturgię muzyczną, którą on wnosił.
Poruszył pan bardzo ważną kwestię. Dyrygowanie operowe, chociaż mówi się, że dyrygentura jest jedna, rządzi się trochę swoimi prawami. Tutaj jest sporo tradycji wykonawczej przekazywanej niejako ustnie, niezapisanej w nutach. Wiadomo, że to się tak robi i tak się powinno do tego problemu muzycznego podchodzić.
To jest niezwykle ważne. Ja lat temu wiele myśmy w Poznaniu gościli operę genueńską, a ja w tym czasie przygotowywałem się przedwcześnie do arcydzieła Verdiego Falstaffa. Wówczas Robert Sedanowski kazał się tej opery nauczyć, bo miał tam w planie, że ją zrealizujemy i miał w zamyśle powierzyć mnie dzieło. Nie doszło do tej realizacji, ale ja usiłowałem wykorzystać czas. I tutaj z tym włoskim zespołem genueńskim był taki bardzo dobry dyrygent z rodziny Ferrari, Wolf Ferrari. Gdzieś tam w rozmowach pytał, co ja robię, co przygotowuję. Więc ja mu opowiadam, że Falstaffa, on zrobił bardzo zdziwioną minę, pełną niepokoju, ale mówi, jak chce pan coś o Falstaffie więcej wiedzieć, to możemy się umówić. Mówiliśmy się na kawę, przesiedzieliśmy 4 godziny. Tą partyturę przerzuciliśmy od początku do końca wolniutko. I Ferrari mówił do mnie tak, a w tym miejscu Toscanini przechodził na 4, a w tym miejscu Toscanini powiedział to i to, a w tym miejscu Toscanini dyrygował alla breve. Ja to zapisałem. On przenosił tradycję, włoską tradycję, były 2 pokolenia dyrygentów, może 3 nawet, prawda, co Toscanini powiedział. I to po dziś dzień zostało. I w teatrze operowym tylko brak wiedzy, brak doświadczenia, brak skromności powoduje, że przychodzą, stają młodzi dyrygenci i zaczynają dyrygować przykładowo Pucciniego i w ogóle nie wiedzą, gdzie jest alla breve, gdzie jest na 6, gdzie na 2, na 4. I nikt im tego nie może powiedzieć, bo myślę, że jedna rzecz, która się załamała w tej chwili w operze polskiej. Ja nie wiem, nie mam rozeznania, jak to wygląda na świecie, ale w polskiej operze na pewno to się załamała tradycja. A opera bez tradycji właściwie nie istnieje. I ta tradycja, ja muszę powiedzieć, że za moich operowo młodych lat ja miałem się do kogo zwrócić. Ja miałem kogo zapytać. Edwin Kowalski, Marian Szczęsnowski, ja nie mówię o Górzyńskim. Oni wszystko wiedzieli, bo oni z kolei mówili, że jak Bal Krucjata dyrygował, to w tym miejscu robił to tak jak ten wspomniany przeze mnie Toscanini. To myśmy też taką tradycję mieli. Myśmy siedzieli na próbach z Antonim Wicherkiem, z Władkiem Słowińskim, Zdzisława Górzyńskiego. Myśmy mieli wyciągi fortepianowe i mówią, tu dyryguje na 6, tu dyryguje na 4, tu na 2. Bo mimo, że teoretycznie w partyturze jest wszystko napisane, ale to nie jest tak do końca. W naszej poprzedzającej to nagranie rozmowie pani ładnie powiedziała, że są takie knyfy operowe. Otóż są knyfy operowe i to właśnie ci starzy mistrzowie te knyfy doskonale znali, wiedzieli co, gdzie, jak. I to zawsze było przenoszone ustną tradycją. Myślę, że tu się coś załamało. Coś się stało, że tego sztyftowania operze teraz trochę jest brak. Ci młodzi ludzie szybciutko chcą założyć frak, smoking, wyjść i wszystko wiedzieć, a to wcale nie jest takie łatwe.